Audycja powstała we współpracy Radia Warszawa z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Drodzy Państwo, w dalszej części zajmujemy się bardzo ważnym tematem, jakim jest temat in vitro. Państwa i moim dzisiejszym gościem jest profesor Andrzej Kochański, genetyk. Dzień dobry, witam panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, podczas wczorajszych wiadomości na naszej antenie padło zdanie, procedura in vitro to procedura śmierci. Czy z takim zdaniem pan profesor zgodziłby się, czy raczej by je zanegował?
Tak, procedura in vitro to procedura śmierci, to procedura selekcji eugenicznej. To procedura, w której wybieramy ten zarodek, który wydaje się, że jest najsilniejszy w takim czysto biologicznym ujęciu, więc dodałbym do tego, że jest to procedura selekcji. No i jednak jest to nowa odsłona eugeniki, selekcji eugenicznej.
A co oznacza selekcja eugeniczna?
To jest termin niestety, z którym będziemy się coraz częściej spotykać, bo oznacza to, że współczesna biotechnologia, współczesna genetyka dostarcza bardzo wiele nowych metod, które pozwalają przejrzeć, jeżeli tak można powiedzieć, przejrzeć genom zarodka bardzo, bardzo dokładnie. I między innymi dlatego, żeby zwiększyć wydajność, taką technologiczną wydajność procedury zapłodnienia pozaustrojowego, żeby jakby ten współczynnik sukcesu zwiększyć, pojawia się taka tendencja, żeby wyeliminować na tym pierwszym okresie życia wszystkie mutacje, które mogą zakłócać rozwój. Oczywiście tutaj nie ma pewnej granicy, bo dochodzimy do tego pojęcia zarodek zdolny i niezdolny do prawidłowego rozwoju. I nie bardzo możemy powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi, dlatego że nie ma czegoś takiego jak zarodek pozbawiony mutacji. Natomiast mówienie o tym, że eliminacja mutacji chorobotwórczych, nieprawidłowych genów z zarodków doprowadzi do tego, że będą rodziły się wyłącznie zdrowe dzieci, jest po prostu utopią. Jest utopią chociażby z tego względu, że na miejsce nawet tych mutacji, które wyeliminujemy, procedura sama wprowadzi nowe mutacje poprzez w mechanizmie manipulacji.
Panie profesorze, pytanie laika. Czy to oznacza, że im bardziej będziemy starali się ingerować, tym bardziej, tym częściej, tym do większych mutacji będzie dochodziło?
Tak, my w ogóle nie powinniśmy manipulować mikrokosmosem, jakim jest ludzki zarodek. W ogóle nie powinniśmy go tak naprawdę dotykać, bo nie bardzo nawet wiemy, jakie procesy się w nim odbywają. Natomiast tendencja jest dokładnie odwrotna, to znaczy dodajemy coraz to nowych manipulacji, nie rozumiejąc biologii zarodka, nie rozumiejąc oddziaływań, jakie zachodzą pomiędzy organizmem matki a zarodkiem i brniemy tutaj w bardzo niedobrym kierunku, dlatego że każda manipulacja jest groźna i może się bardzo źle skończyć.
Panie profesorze, użył pan takich sformułowań: wydajność technologiczna, eliminacja. Proszę powiedzieć z medycznego punktu, jak wygląda proces in vitro.
W tej chwili, jeżeli chodzi o zapłodnienie pozaustrojowe, jest tutaj bardzo wiele różnych, coraz szerszych modyfikacji. Klucz spraw polega na tym, że zapłodnienie odbywa się poza organizmem kobiety i to jest jakby ta klasyczna odmiana zapłodnienia in vitro. Natomiast dochodzą nowe manipulacje, które oczywiście niektórzy nazywają ulepszeniami. Podam przykład diagnostyki preimplantacyjnej, tak bardzo związanej z selekcją eugeniczną, gdzie najprościej rzecz ujmując, z tych bardzo młodych komórek blastomerów wyjmuje się jedną komórkę, pozbawia się zarodek ważnej części i po to, żeby móc wykonywać testy na blastomerach. Tutaj oczywiście wchodzą w grę zupełnie inne procedury, takie jak przechowywanie, transport, zamrażanie. I niestety bardzo niepokojące wieści dotarły do nas ostatnio z Chin, kiedy do tego zestawu manipulacji. Co prawda, jeszcze tego oczywiście rutynowo się nie wykonuje, ale te dane zostały opublikowane. Dochodzi już bezpośrednia manipulacja genomem zarodka. To znaczy, że we wnętrzu zarodka wycina się pewne geny, można je niszczyć. To jest dopiero przyszłość, ale w tej chwili już takie badania wykonano na zarodkach ludzkich. To bardzo, bardzo dobrze niestety wydaje się korespondować z pomysłami na ulepszanie człowieka, na różne pomysły typu baby design i tak dalej. Także tutaj technologia przynosi coraz to nowe pomysły do tego klasycznego zapłodnienia pozaustrojowego.
Jakie są zagrożenia tego procesu in vitro? Zacznijmy od zarodka i o tym pan profesor już kilka słów powiedział.
Jest ich bardzo wiele i pomimo tego, że badania trwają, nie trwają tak długo, bo to jest około 20 lat, no to możemy śledzić te zaburzenia na bardzo różnych poziomach. Zaburzenie, które jakby jest abstrakcyjne, nieuchwytne okiem, to jest na przykład zmiana profilu ekspresji genów. To jest właśnie coś, czego nie widzimy, ale coś, co może być bardzo, bardzo, mieć bardzo negatywne konsekwencje. Ale no niestety jest również ten poziom, który już jest właściwie do obserwacji klinicznej, to znaczy bardzo duży problem ciężkich wad wrodzonych. Tylko chciałbym właśnie tutaj powiedzieć o tym, że te wady wrodzone występujące często u dzieci urodzonych z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego 10-krotnie częściej, 11-krotnie częściej, 8-krotnie częściej są to różne wady wrodzone. To są te wady, które już widzimy u dziecka, które, jak sama nazwa wskazuje, wrodzone, czyli po urodzeniu. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest bardzo niewielkie okienko na to obserwacji. Natomiast tak naprawdę wydaje się, że najważniejszy okres to jest okres rozwoju prenatalnego. I tutaj wydaje się, że tego niestety nie będziemy w stanie mogli zaobserwować, ponieważ w przypadku wad będą te dzieci po prostu, będą wykonywane terminacje ciąży czy aborcja, tak to można powiedzieć, będzie wykonywana, a więc ten okres bardzo ważny. Im wcześniej w rozwoju dziecka, tym zagrożenie jest większe, bo mniejsze są mechanizmy obronne. A jeszcze wcześniej to mogą być poronienia i pamiętajmy o tym, że ta bardzo niska wydajność, procedur zapłodnienia pozaustrojowego najprawdopodobniej wiąże się z tymi problemami na tym najwcześniejszym etapie rozwoju, bo wady wrodzone, rozwojowe, to są wady, które już widzimy u noworodka albo nawet w tym okresie, powiedzmy, pierwszych 12 miesięcy życia, ale wydaje mi się, że cały czas mówimy o wierzchołku góry lodowej, bo jest cała ogromna rodzina potencjalnych zaburzeń, których nie zauważymy, dlatego że po prostu ich nie obserwujemy i nie będziemy w stanie udowodnić związku przyczynowo-skutkowego. Natomiast patrząc na procedurę zapłodnienia pozaustrojowego od strony biologii molekularnej, można spodziewać się, wiemy o tym, że tak jest, ale dodatkowo można spodziewać się jeszcze wielu problemów ze zdrowiem u dzieci, u młodzieży. Niektóre z nich są jednak odnotowywane, pewne zaburzenia metaboliczne, czy na przykład nieprawidłowe funkcjonowanie śródbłonka naczyń w układzie krwionośnym w takiej grupie dzieci około 6 roku życia. Najprawdopodobniej ta dysfunkcja układu krążenia pojawia się już bardzo, bardzo wcześnie w życiu płodowym. Więc bardzo, bardzo niepokojące dane, ale z drugiej strony bardzo niezbadana rzeczywistość.
Panie profesorze, wspomniał pan, że badania nad procedurą in vitro trwają 20 lat, około 20 lat. Trudno jest powiedzieć, jakie jeszcze zagrożenia, jakie jeszcze powikłania dotkną ludzi dojrzałych ludzi, którzy będą mieli 30-40 lat. Czy tak. Na przykład, bo o tym też mówi się, natomiast mam wrażenie, że za mało. Czy dzieci z in vitro w dorosłym życiu nie będą miały problemów z bezpłodnością?
Pani redaktor, oczywiście my bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy dlatego, że mamy bardzo krótki okres obserwacji.
Niewiele, 20 lat.
To jest bardzo, to jest oczywiście bardzo, bardzo niewiele. Natomiast to, o czym wydaje mi się mówi pani redaktor, dotyczy skutków na poziomie całej populacji. A jednym z ważniejszych zagadnień jest to, w jaki sposób rozpowszechnienie procedur zapłodnienia pozaustrojowego wpłynie globalnie na płodność. Bo na przykład już w tej chwili wiemy, że jeżeli na przykład ojciec, który ma pewne uszkodzenie w chromosomie, w zakresie chromosomu Y, w żaden sposób, w naturalny sposób nie ma takiej możliwości, żeby miał syna, ale z pomocą procedury in vitro można to spowodować. Ale co jest bardzo ważne, że opisano to w literaturze, że syn takiego ojca nie tylko odziedziczy tę mutację, bo to jeszcze nie byłoby najgorsze, ale okazuje się, że on odziedziczy tę mutację powiększoną jeszcze o pewien odcinek, dlatego że taki uszkodzony chromosom jest niestabilny. I w momencie, kiedy on przechodzi z pokolenia na pokolenie, przez podziały mejotyczne, dochodzi do coraz większej niestabilności tego chromosomu. Czego się można spodziewać w efekcie końcowym? Takich głębokich zaburzeń strukturalnych w obrębie chromosomów, że nawet już zapłodnienie pozaustrojowe tutaj nic w niczym nie pomoże, prawda? Ponieważ tam już tego chromosomu może już po prostu nie być. Także to jest niewątpliwie bardzo, bardzo ważne zagadnienie. Nie zwraca się praktycznie na to w ogóle uwagi, jak od strony populacji, genetyki populacyjnej, zapłodnienie pozaustrojowe wpłynie na całą całą populację i to jest kwestia, którą obecnie możemy w tej chwili jakby modelować tylko, prawda, poprzez pewne modele matematyczne, ale bo nie mamy innych możliwości. Oprócz modelu matematycznego mamy też modele oczywiście zwierzęce i model zwierzęcy, głównie to są jednak myszy, wyraźnie wskazuje, że pewne zaburzenia wywołane przez zapłodnienie pozaustrojowe dziedziczą się w kolejnych pokoleniach. Problem polega na tym, że my nie bardzo rozumiemy, w jaki sposób się dziedziczą, dlatego że to nie są do końca zagadnienia genetyki, to są zagadnienia epigenetyki. To jest stosunkowo młoda nauka, która no na pewno nie jest tak poznana jak genetyka. My nie znamy reguł dziedziczenia epigenetycznego. A żeby te procesy śledzić, powinniśmy właśnie znać lepiej epigenetykę.
Panie profesorze, na zakończenie naszej rozmowy chciałabym zapytać pana jako genetyka, jakie pana zdaniem jest to największe zagrożenie podczas procesów in vitro?
Tak jak już powiedziałem, trudno powiedzieć o największym, ponieważ one są równoległe. Na pewno na poziomie jednostki niepokoi zmiana aktywności genów. Bez wątpliwości wady rozwojowe, no to jest problem w ogóle genetyki klinicznej, ale nie tylko genetyki klinicznej, ale jak troszeczkę byśmy z genetyki klinicznej przeszli na poziom genetyki populacyjnej, to właśnie to duże pytanie, co będzie działo się na poziomie populacji.
Bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Zastanawia mnie po raz kolejny taki fakt, dlaczego właśnie o tych wadach rozwojowych tak mało się mówi.
Mnie to też zastanawia. Trudno mi to zrozumieć. Wydaje mi się, że pewne sprawy się nasuwają, natomiast pozostając przy genetyce, na pewno mamy tutaj duży problem.
Profesor Andrzej Kochański, genetyk, był Państwa i moim gościem w studiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstała we współpracy Radia Warszawa z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.